iPad czy Kindle uratują książki i gazety? 10 lutego 2010 7.07. Wydawcy patrzą z nadzieją na iPada, wzorowany na iPhone tablet, który Steve Jobs zademonstrował publicznie pod koniec stycznia br. Nowe urządzenie Apple z 9,7-calowym ekranem dotykowym trafi do sprzedaży w marcu. Będzie kosztować od $499 do $799, zależnie od wielkości pamięci oraz możliwości łączenia z sieciami bezprzewodowymi i komórkowymi. Już w dniu premiery zyskało sobie jednak zarówno liczne grono gorących wielbicieli, jak i zagorzałych przeciwników. Miłośnicy zabawek Apple zachwycają się urodą i ergonomicznością, czekając niecierpliwie na możliwość zainstalowania wybranych programów spośród 140 tysięcy dostępnych dziś w App Store, uzupełnionych o nowe programy dedykowane na iPada. Krytycy wskazują na powielanie pomysłów z iPhone znak zapytania, a brak jednoczesnej obsługi kilku aplikacji, brak obsługi flasha i formatu .pdf, brak złącza HDMI, które pozwoliłoby podłączyć iPada do dużego ekranu, a przede wszystkim zastanawiają się, do czego i komu może się przydać urządzenie będące czymś pośrednim między smartfonem a netbookiem. iPad nie jest oczywiście pierwszym tabletem, który pojawił się na rynku. Tego urządzenia z dotykowym ekranem próbują zaistnieć na rynku od co najmniej dekady. To zresztą jeden z argumentów krytyków iPada. Z politowaniem wyrażających się o innowacyjności jego twórców i nie wróżących sukcesu nowemu produktowi Apple. Kindle na nowo. Steve Jobs nie zaprezentował iPada jako urządzenia przeznaczonego głównie do czytania elektronicznych książek. Media na całym świecie zaczęły się jednak zastanawiać, czy urządzenie to może zagrozić dominacji Amazon.com i jego czytników Kindle i Kindle DX na rynku. Boków i czy pojawienie się nowego urządzenia zrewolucjonizuje rynek prasy i książek. Podczas premiery iPada jego producent ogłosił bowiem zawarcie umowy z 5 wielkimi wydawnictwami Penguin, HarperCollins, Simon Ampersand, Schuster, Macmillan i Hachette, których tytuły pojawią się w iBook Store, nowym sklepie Apple. Choć ten nie jest jeszcze otwarty, wiadomo już, że książki będą w nim kosztować od $8 do $15, a ich cena zależna będzie od wydawców. Apple ma pobierać 30% prowizji od ceny detalicznej, czyli mniej niż dziś pobiera Amazon.com, który zmuszał wydawców przez wiele lat do trzymania się ceny ustalonej sztywno na poziomie $9,99. Wskutek tego ci mogli liczyć na nie więcej niż $5 od każdej. Książki ostatnio Macmillan zmusił Amazon.com do podwyższenia ceny. Trudno powiedzieć, czy była to wyłącznie kwestia polityki cenowej, czy może niewielkich możliwości czarno-białych czytników dedykowanych elektronicznym książkom, ale sprzedaż. Książek rosła w niewielkim tempie. Amazon.com nie podawał nigdy wielkości sprzedaży urządzeń, ale szacuje się, że w ciągu ostatniego roku sprzedał ich nie więcej niż 1 000 000. Przychody ze sprzedaży. Książek nie przekroczyły nigdy 1% przychodów w tej największej księgarni internetowej. Analitycy rynku zyskali przekonanie, że może się on rozwinąć tylko wówczas, gdy książka elektroniczna, będąca w końcu najpośredniejszą formą książki, będzie sprzedawana za kilka dolarów, a cena samego czytnika spadnie poniżej $100. Nikt nie przewidywał jednak, że Apple wypuści iPada. W reakcji na to Amazon.com kupił firmę Touhou, producenta papieru. iPad nie jest czytnikiem. Istnieje wiele powodów, dla których iPad skazany jest na sukces, a Kindle, przynajmniej w większej, cięższej i droższej, ale nadal jednofunkcyjnej wersji, na szybką śmierć. Producenci czarno-białych czytników powtarzają do znudzenia jeden argument. Czytanie książek elektronicznych wymaga technologii e-ink, oszczędzającej baterie i oczy. Usprawiedliwia to całkowite odarcie książek z warstwy estetycznej i stworzenie urządzenia, które nadaje się wyłącznie do lektury. Apple poszedł w inną stronę. Zbudował urządzenie, które jest zachęcająco niewielkie i cienkie, lecz jednocześnie na tyle duże, aby umożliwić wygodny odbiór dowolnych treści. Sceptycy są zdania, że iPad nie oferuje nic nowego. Czytanie książek, surfowanie po sieci, oglądanie filmów i zdjęć, pisanie maili, gry. Wystarczy dowolny komputer, aby mieć to wszystko i jeszcze więcej. Jednak Steve Jobs udowodnił niejednokrotnie, że potrafi przyciągnąć użytkowników ergonomią, urodą i minimalistyczną prostotą urządzeń. A po doświadczeniach z App Store wie, że dynamiczna społeczność deweloperów rywalizujących o uznanie i pieniądze użytkowników tchnie życie w jego dobrze zaprojektowany produkt. Wie również, że dysponuje armią kilkudziesięciu milionów użytkowników iPhone'ów i iPadów, którzy już dziś wiedzą, jak posługiwać się jego nową zabawką. iPad jest bowiem zabawką i ma służyć do zabawy, nawet jeśli przypadkowo jest to akurat praca. iPad jest nie tyle czytnikiem elektronicznych, książek i prasy, choć zapewne wydawcy bardzo by chcieli, aby sukces iPada stał się ich sukcesem, ile urządzeniem służącym do odbioru rozrywki, jest raczej czymś w rodzaju osobistego telewizora, osobistego okna na świat oferującego dostęp do wszystkich strumieni danych ku uciesze użytkownika i zgodnie z jego preferencjami. Elektroniczne książki są naturalnym uzupełnianiem tego strumienia i teraz od wydawców zależy, czy będą potrafili w nim popłynąć. Książka nie jest książką. Pojawienie się iPada spowodowało ożywienie dyskusji na temat książek hybrydowych, będących połączeniem słowa, dźwięku i obrazu, książek, których twórcy wykorzystali wszelkie możliwości współczesnej technologii, aby przybliżyć czytelnikowi przedstawiany w nich świat. Można się upierać, że serwisy www, w szczególności różne rodzaje encyklopedii online, zamieszczające połączone siecią hiperlinków artykuły oraz materiały audio i wideo, są książką hybrydową. Prawdą jest jednak, że autorzy i wydawcy nie podjęli wyzwania i nie pojawiły się podręczniki z interaktywnymi modelami wulkanów, historycznymi nagraniami czy grami umożliwiającymi uczniowi samodzielne sprawdzenie swoich umiejętności w trakcie nauki. Miłośnicy kodu Leonarda da Vinci nie mogą wirtualnie przejść się po miejscach odwiedzonych przez prof. Roberta Langdona. Mali czytelnicy zaś nie zobaczą w swojej książeczce animacji z ulubionymi bohaterami. Być może dlatego, że żadne z istniejących urządzeń nie wydawało się stwarzać odpowiednich możliwości, a być może dlatego, że przywiązani do druku wydawcy nie są w stanie wymyślić produktów na nowo. Jeśli jednak mają szansę, to właśnie teraz, jeśli chcą sprzedawać książki za więcej niż $9.99, a chcą, muszą przekonać czytelników, a właściwie odbiorców, że mają do zaoferowania coś, co uzasadnia przedrostek. Najłatwiej powinno pójść wydawcom podręczników, które z natury są efektem pracy zespołowej i od dawna łączą druk z obrazem i infografiką. Tablet dla każdego ucznia? Czemu nie? Na drugiej linii frontu powinni ustawić się wydawcy przewodników turystycznych, poradników z serii dla opornych i nauka w weekend, książek dla dzieci, reportaży i dokumentów. Nie chodzi o to, czy wydawcy zwyciężą z Apple czy z Amazon.com. Chodzi o to, czy są w stanie wymyślić książkę na nowo, w formie na tyle atrakcyjnej, aby 1/4 produkcji nie szła jak dziś na przemiał.